Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami tematem, który w ostatnim czasie też w jakiś stopniu porusza, dotyka mnie, czytając Słowo Boże, poznaję i jakby zagłębiam się w postawy ludzi opisanych w Słowie Bożym. Ale zanim przejdę do tego tematu, to też takim tytułem wstępu chciałem zapytać, czy w waszym życiu były takie momenty, kiedy staraliście się zapobiegać jakiejś przyszłości bądź przewidywać to, co wydarzy się w bliższej czy dalszej przyszłości i w związku z tym podejmować pewne działania. Na przykład ja takie działania starałem się podejmować, kiedy wiedziałem, że zbliża się wywiadówka i wtedy trzeba było szukać sobie jakiejś odpowiedniej rzeczy, żeby sobie wsadzić tutaj z tyłu w spodnie. Powiedziałem, że jak mój tato pójdzie na wywiadówkę, to nie będzie dobrze. I to było swego rodzaju przewidywanie przyszłości, zapobieganie, bo jakoś tam, pamiętam, jakiegoś kapcia się wkładało. I to trochę łagodziło odczuwalny ból, kiedy mój tato wracał z wywiadówki i miał dużo pretensji do mnie, dlaczego to, a dlaczego nie tamto. To taki tylko jeden może nieznaczący przykład, ale pokazuje to, że człowiek ma w sobie taki potencjał do tego, żeby myśleć o przyszłości i podjąć w związku z tym jakieś działania. I chciałbym dzisiaj mówić, i taki jest tytuł kazania, programów tygodnia nie ma, więc nie wiecie, proaktywni. Takie słowo ciekawe. I to jest też dosyć dla mnie takie interesujące, dlatego że to słowo w słowniku języka polskiego jeszcze w pełni nie występuje. Jest swego rodzaju tłumaczeniem i z tego, co mi się udało znaleźć, to za powstanie tego terminu proaktiv przypisuje się powstanie tego słowa wiedeńskiemu psychiatrze doktorowi Wiktorowi Franklowi. Jest to słowo, które opisuje pewną postawę człowieka i według definicji, które udało mi się znaleźć, proaktywność to postawa, w której przyjmujemy, że to my decydujemy o kształcie naszego życia poprzez nasze wybory. W naszych rękach jest odpowiedzialność za to, jak nasze życie będzie wyglądało w przyszłości. I to jest postawa, która jest przeciwna postawie reaktywnej. I ta postawa reaktywna polega na tym, że obarczamy odpowiedzialnością za kształt naszego życia, świat zewnętrzny i nasze uwarunkowania. To świadome kształtowanie sytuacji, w jakich się znajdziemy, i kontrolowanie ich, przewidywanie możliwych scenariuszy, powoływanie swoim działaniem wyboru, takich wyborów, które są korzystne dla nas. Osoba proaktywna to osoba aktywna, z inicjatywą, odpowiedzialna za swoje wybory i działania. Jeszcze według jednej definicji proaktywny, ktoś, kto jest proaktywny, przejmuje inicjatywę, jest odpowiedzialny za swoje życie i motorem jego działania są wartości, a nie zewnętrzne okoliczności. Podobno jest 7 atrybutów osoby proaktywnej. Thomas Bateman i Michael Krant stworzyli takich 7 cech osoby proaktywnej. I to w psychologii w ostatnim czasie, z tego, co gdzieś tam udało mi się, szczególnie w tych działaniach związanych z jakąś karierą zawodową, z byciem aktywnym w tej dziedzinie życia zawodowego, w rozwoju zawodowym, to podobno bardzo modna postawa. I ten termin proaktywny. Tak podsumowując, to postawa, która ma za zadanie podejmowanie decyzji, świadomych decyzji, które mają korzystny wpływ na przyszłość. I chciałbym, mówiąc o tej postawie, która związana jest właśnie z tą proaktywnością, przeczytać fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w Księdze Jozuego. Jakiś czas temu zacząłem czytać Księgę Jozuego. I tutaj postawy pewnych ludzi, którzy podjęli pewne działania związane ze swoją przyszłością, poruszyły mnie. 9 rozdział Księgi Jozuego. Przeczytam od 1 wersetu. Księga Jozuego, 9 rozdział, od 1 wiersza. A gdy usłyszeli o tym wszyscy królowie, którzy mieszkali z tamtej strony Jordanu, w górach i na nizinach oraz na całym wybrzeżu Wielkiego Morza, aż do Libanu, więc Hetejczycy, Amorejczycy, Kananejczycy, Peryzejczycy, Chiwijczycy i Jebuzejczycy, połączyli się, aby jednomyślnie podjąć walkę z Jozuem i z Izraelem. Przypomnę tylko, że to czas, kiedy naród wybrany po wieloletniej wędrówce z Egiptu przeszli już przez Jordan suchą stopą. Bóg w cudowny sposób zatrzymał wody Jordanu, spiętrzył je, mogli przejść suchą nogą do ziemi obiecanej, do tego miejsca, do którego przez tyle lat zmierzali. I rozpoczęło się zdobywanie tej ziemi. I wcześniej, w poprzednich rozdziałach czytali, możemy przeczytać o tym, jak było zdobyte Jerycho, potem Aj, porażka pod Aj, ale potem Aj zostało zdobyte. I czytamy, że właśnie królowie tych ziem, tych narodów, które tam w Kanaanie się znajdowały, podjęli pewne działania, bo wiedzieli, że przyszłość nieuchronnie się zbliża i ta przyszłość dla nich może być dramatyczna. I tutaj czytamy, że połączyli się jednomyślnie, aby podjąć walkę z Jozuem i z Izraelem. Ale wśród tych wszystkich narodów, czytamy dalej od 3 wersetu, była pewna nacja. Lecz mieszkańcy Gibeonu, usłyszawszy o tym, jak Jozue postąpił z Jerychem i z Aj, postanowili także użyć podstępu, wybrali się w drogę, zaopatrzeni w żywność, wzięli z sobą stare worki na swoje osły i stare, popękane i połatane łagwie na wino. Włożyli na swoje nogi zdarte i połatane sandały, a na siebie zniszczone szaty. Wszystek zaś ich chleb na drogę był suchy i pokruszony. I przyszli do Jozuego, do obozu w Gilgal i rzekli do niego i do mężów izraelskich. Przybyliśmy z dalekiego kraju, zawrzyjcie więc z nami przymierze. A mężowie izraelscy odpowiedzieli Chiwijczykom. Może mieszkacie w pośród nas, jakże więc mamy zawrzeć z wami przymierze? Ta nacja, ci mieszkańcy Gibeonu, to Chiwijczycy. I tutaj pojawia się pewien problem, bo jak czytamy w tym 7 wersecie, synowie izraelscy odpowiedzieli, jakże mamy zawrzeć z wami przymierze. Dlaczego tak odpowiadają? Tutaj w przykładzie Biblii Warszawskiej mamy wiele odnośników do 2 Księgi Mojżeszowej, do 5 Księgi Mojżeszowej. I tam bardzo wyraźnie jest napisane, Bóg powiedział przez Mojżesza, że nie wolno Izraelitom pod żadnym pozorem zawierać przymierza z tymi narodami, które Bóg ma zamiar wytępić przed tym, kiedy Izraelici przejdą i zdobędą tą ziemię. Oni nie mogli, nie wolno im było zawierać żadnego przymierza. Możemy tam poszukać w 2 Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, 34, w 5 Mojżeszowej, w 7 rozdziale. Był bardzo wyraźny zakaz i Izrael o tym wiedział. Stąd to pytanie, stąd ta wątpliwość i obawa, o której tutaj mówią mężowie izraelscy w 7 wersecie. Oni zaś rzekli do Jozuego, sługami twoimi jesteśmy, a Jozue rzekł do nich, kim jesteście i skąd przybywacie? Kim oni byli? Skąd ci Gibeonici się wzięli, skąd w ogóle ta miejscowość, to miasto Gibeon? To było duże miasto, myślicie? W 10 rozdziale, w 2 wersecie tej Księgi Jozuego czytamy, Gibeon było wielkim miastem, jako jedno z miast królewskich, większym nawet niż Aj, a wszyscy jego mężczyźni byli wojownikami. Tak sobie myślę, że jak ktoś jest z takiego dużego miasta, z królewskiego, większego od Aj, a jak czytaliśmy, moglibyśmy czytać wcześniejsze rozdziały, to Aj w pierwszym starciu z Izraelitami odniosło zwycięstwo. Oni pogonili Izraelitów i byli z tego bardzo dumni. Gibeon było większe od Aj. Gibeon to było miasto, którym obywatele tego miasta, mężczyźni, to byli wojownicy. Tak myślę, czy wyglądali podobnie do Natana, czy może jeszcze mieli szersze karki. Wybacz, Natan, tak mówię, ale wojownik, to tak widać od razu, że ktoś jest wojownikiem. Tak myślę, czy wtedy Izraelici nie zorientowali się, że jak swego czasu w jakichś tam próbach sfilmowania rzeczywistości, jak zawodniczki z NRD, jak były ubrane w stroje jakieś sportowe, to niekoniecznie wyglądały jak kobiety, prawda? Skoro to byli wojownicy, wszyscy mężczyźni byli wojownikami, tutaj czytamy, że oni ubrali się w jakieś stare szaty, obuwie, stwarzali pewne pozory, podjęli jakieś działania. Nie wiem, czy to nie wzbudziło jakiegoś tutaj niepokoju u Jozuego, bo to byli wojownicy. Wojownik wygląda zazwyczaj inaczej niż zwykły, normalny obywatel. Nie wiem, czy ja bym się kwalifikował, żeby być wojownikiem. Chyba niestety nie za bardzo. To byli wojownicy. Miasto było dużym miastem. I mało tego, oni zdobyli się na odwagę, bo wszyscy w okolicy, gdzie oni mieszkali, podjęli zupełnie inną decyzję. Oni połączyli swoje siły. Czytaliśmy, królowie tych innych narodów, nacji, które tam mieszkały, połączyli się, aby walczyć z Izraelem. A ci zdecydowali, że będą robić wszystko, żeby zawrzeć z nimi przymierze. I co czytamy dalej? Oni odpowiedzieli mu: z bardzo dalekiej ziemi przyszli słudzy Twoi dla imienia Pana, Boga Twego. Słyszeliśmy bowiem wieść o Nim i o wszystkim, co uczynił w Egipcie. I o wszystkim, co uczynił obu królom amorejskim z tamtej strony Jordanu. Sychonowi, królowi Heszbonu i Ogowi, królowi Baszanu, który mieszkał w Asztarot. Rzekli więc do nas nasi starsi i wszyscy mieszkańcy naszej ziemi: weźcie z sobą żywność na drogę i wyjdźcie na ich spotkanie. Powiedzcie im: jesteśmy waszymi sługami, zawrzyjcie więc z nami przymierze. Ten chleb nasz był jeszcze ciepły, gdy zaopatrywaliśmy się weń w domach naszych na drogę, wyruszając do was. Teraz zaś jest już suchy i pokruszony. Te łagwie na wino, które były nowe, kiedy je napełnialiśmy, są oto popękane. Te szaty nasze i sandały są zdarte z powodu bardzo dalekiej drogi. Wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę, ale wyroczni Pana nie pytali. Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. Ale w 3 dni po zawarciu z nimi przymierza dowiedzieli się, że są z bliska i że mieszkają wśród nich. Wyruszyli więc synowie izraelscy i 3. dnia dotarli do ich miast. A miastami tymi były Gibeon, Kefira, Beerot i Kirat-Jearim. Synowie izraelscy nie pozabijali ich, ponieważ przełożeni zboru zaprzysięgli im to na Pana, Boga Izraela. Cały zbór jednak szemrał przeciwko przełożonym. Wtedy rzekli wszyscy przełożeni do całego zboru: zaprzysięgliśmy im to na Pana, Boga Izraela, i teraz nie możemy ich tknąć. Lecz to im uczynimy, skoro pozostawimy ich przy życiu, aby nie spadł na nas gniew z powodu złożonej im przysięgi. Powiedzieli im więc przełożeni: pozostaną przy życiu, lecz będą rąbali drzewo i nosili wodę dla całego zboru, jak powiedzieli im przełożeni. Jozue przywołał ich i rzekł do nich: dlaczego oszukaliście nas, mówiąc: jesteśmy z bardzo daleka, skoro mieszkacie w pośród nas? Będziecie więc przeklęci i nigdy nie zostaniecie zwolnieni od rąbania drzewa i noszenia wody dla domu mojego Boga. A oni odpowiedzieli Jozuemu: słudzy Twoi dowiedzieli się jako o rzeczy pewnej, że Pan, Bóg Twój, nakazał Mojżeszowi, słudze swemu, oddać wam całą tę ziemię i wytępić wszystkich mieszkańców tej ziemi przed waszym nadejściem. Baliśmy się więc bardzo z waszego powodu o nasze życie i tak postąpiliśmy. Otóż teraz jesteśmy w Twoim ręku. Co Ci się dobrym i słusznym wydaje, aby z nami uczynić, to uczyń. Tak im też uczynił. Wyrwał ich z ręki synów izraelskich i ci ich nie zabili. Ale Jozue przeznaczył ich w tym dniu do rąbania drzewa i noszenia wody dla zboru i dla ołtarza Pana, aż do dnia dzisiejszego, w miejscu, który miał wybrać. Z tego rozdziału myślę, że już wszystko wiemy, jak sytuacja wyglądała. Tak myślę sobie, Jozue i ci przywódcy narodu wybranego byli w sytuacji, w której mieli podjąć decyzję. I podjęli decyzję. Tutaj zatrzymałem się przez chwilę, nawet na wersie 14, który mówił, że wyroczni Pana nie pytali. Oni sami podjęli taką decyzję. I potem ludzie, kiedy się zorientowali, 3 dni wystarczyło. Po 3 dniach, 3. dnia okazało się, kim oni są naprawdę, ci Gibeonici. I wtedy ludzie chcieli tych Gibeonitów zabić. No ale ci, którzy podjęli decyzję, ta rada starszych, ci książęta na czele z Jozuem, musieli wziąć w obronę, Jozue też wziął ich w obronę. I co było argumentem? Zawarcie przymierza i zaprzysiężenie na Pana Boga Izraela. Oni przysięgli na Boga Jahwe, że będzie pokój i przymierze zawarte z Gibeonitami. I ze względu na to przymierze stali się nietykalni. I Żydzi trochę sobie, Izraelici sami sobie trochę stworzyli pewien problem, tak? Bo potem no co zrobić? I tak myślę, że to jest już pierwszy moment, kiedy na skutek decyzji i działań, które podjęli Gibeonici, ich życie jest zagrożone. Bo byli w takiej sytuacji bardzo napiętej, że lud izraelski chciał zabić Gibeonitów. Potem czytamy 10 rozdział i w 10 rozdziale pojawia się kolejny taki moment. Tutaj czytamy od 1 wersetu. A gdy Adoni Sedek, król Jeruzalemu, usłyszał, że Jozue zajął Aj i zniszczył je jako obłożone klątwą, bo jak uczynił z Jerychem i jego królem, tak też uczynił z Aj i jego królem, i że mieszkańcy Gibeonu zawarli pokój z Izraelem i przebywali wśród nich, zląkł się bardzo, bo Gibeon było wielkim miastem, jako jedno z miast królewskich, większym nawet niż Aj, a wszyscy jego mężczyźni byli wojownikami. Wysłał więc do Adoni Sedek, król Jeruzalemu, do Chochama, króla Hebronu, do Pireama, króla Jarmutu i do Japi, króla Lachisz i do Debira, króla Elgonu, poselstwo tej treści. Przyjdźcie do mnie i pomóżcie mi zniszczyć Gibeon za to, że zawarło pokój z Jozuem i synami izraelskimi. Zebrało się 5 królów po to, żeby połączyć siły, żeby pozabijać Gibeonitów. Jak oni mogli wyłamać się i okazać się tak nielojalni wobec nas i przyłączyć się, zawrzeć przymierze z Izraelem? Kolejny moment, kiedy życie Gibeonitów jest dosyć poważnie zagrożone. Najpierw zawarli z kimś przymierze i ze strony tych, których przymierze zawarli, grozi im niebezpieczeństwo. Teraz grozi im niebezpieczeństwo ze strony tych, od których się odłączyli i wyszli, łącząc się z narodem wybranym, z Izraelem. Ale oni byli wojownikami, więc chyba byli przyzwyczajeni do tego, że życie kogoś, kto jest wojownikiem, jest w ciągłym niebezpieczeństwie i zawsze jest narażone na jakieś tam niebezpieczeństwo. Taką dygresję pozwolę sobie wtrącić. Pamiętam, kiedy pracowałem w wojsku, to ktoś tam mi zaproponował jakąś polisę ubezpieczeniową, taką na przyszłość i na życie. I okazało się, że żołnierz ma wpisane w swoje ryzyko zawodowe śmierć i takiej polisy nie mogę zawrzeć. Na długie i szczęśliwe życie. Nie ma takiej opcji, bo życie żołnierza wpisane jest to, że może w każdej chwili zginąć. I wiem, że był problem z tym wtedy. I tak myślę, że może oni byli przyzwyczajeni do tego. Ale chciałbym skupić naszą uwagę właśnie na działaniu Gibeonitów. Widzę pewne postawy, o których mówiłem wcześniej, które wynikają z definicji bycia proaktywnym. Zanim nadeszła przyszłość dla nich, oni podjęli działania, żeby tą przyszłość wykreować według tego, jak sami uważali i żeby ona była korzystna dla nich. Oni zatroszczyli się o to, żeby zabezpieczyć sobie przyszłość. I to wymagało wielkiej odwagi. To wymagało też wielkiej pokory. No bo w naturze wojownika jest to, żeby walczyć. A on, ten wojownik, musiał porzucić swoją włócznię, swój miecz, swojego kałasznikowa i musiał założyć jakieś stare ubrania. Nie wiem, czy wypożyczyli je z jakiegoś teatru szekspirowskiego, nie wiem. Ale musieli, wiecie, stworzyć pozory, że są kimś innym niż są. Musieli w jakimś stopniu zaprzeć się samych siebie, żeby pokazać, że są innym narodem niż rzeczywistości byli. I tak myślę, że to nie było łatwe, to nie było proste dla kogoś, kto jest wojownikiem, kto ma taką duszę, żeby iść w stronę nie otwartej walki, ale jakiegoś podstępu, żeby zakombinować. Ale dlaczego tak się, co ich kierowało w tych działaniach? Wartość. Kierowali się wartością, nie okolicznościami, ale wartością. Dla nich wartością była ich przyszłość, było ich życie. Życie było dla nich wartością. I przyszłość. Oni chcieli żyć. To było dla nich wartość. I ta wartość spowodowała, że podjęli takie działania. Że się przebrali, że stworzyli pozory, że jakiś teatr, że trochę może jakichś lekcji aktorskich pobrali i zrobili to, co zrobili, bo zależało im na swojej przyszłości, na tym, aby żyli, aby byli zachowani, uratowani. I byli gotowi na wielkie poświęcenie, byli gotowi zapłacić cenę, narazić swoje życie w tym, że wyłamali się, że okazali się nielojalni wobec tych, którzy wokół nich mieszkali. I tutaj 10 rozdział mówi, że tych 5 królów otoczyło Gibeon, żeby zniszczyć to miasto i pozabijać mieszkańców tego miasta. Bo oni się wyłamali, bo oni zawarli przymierze z tymi kociarzami, przepraszam, Izraelitami. Jak oni tak mogli tą wiarę ojców zdradzić? I tutaj też mnie zastanawia to, bo Jozue mówi, że będziecie przeklęci. Ja myślę, że oni mieli zupełnie inną optykę. Oni patrzyli z innej perspektywy, ci Gibeonici. Bo dla nich chyba najgorszym przekleństwem było to, że mogli zostać zabici. Życie było wartością. Nawet jeżeli to życie będzie, wojownicy staną się sługami. Oni już na dzień dobry mówią, sługami waszymi jesteśmy. Oni podjęli decyzję poświęcić wszystko, byle tylko zachować życie i mieć zagwarantowaną przyszłość. Wszystko inne było nieważne. Taka determinacja, bardzo piękny dla mnie przykład właśnie bycia proaktywnym. Wartość, decyzje i działanie, żeby tylko zatroszczyć się o swoją przyszłość. Wziąć ten swój los w ręce, nie być reaktywnym, nie czekać na okoliczności i się poddać tym okolicznościom, wskazując, że wina jest, no ja się już taki urodziłem, jestem z takiej nacji, mam taki paszport, nic nie zrobię, muszę być zabity przez Izraelitów, bo Bóg tak zdecydował. Oni też wykazali się, w moim zrozumieniu, no mieli wiedzę na temat tego, kim jest Izrael i na tego, kim jest Bóg Izraela. Tutaj oni nawet mówią, rozmawiając z Jozuem, słudzy twoi dowiedzieli się jako o rzeczy pewnej. Wiecie, oni, ja wierzę, że oprócz tego, że oni mieli informacje, to oni mieli wiarę, bo musieli w to uwierzyć. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, jak jest napisane w 11 rozdziale listu Hebrajczyków. Oni uznali to, usłyszeli o tym, co wydarzyło się. Oni tu nawet mówią jako o rzeczy pewnej, że Pan Bóg twój nakazał Mojżeszowi, słudze twemu, oddać wam całą tę ziemię i wytępić wszystkich mieszkańców tej ziemi przed waszym nadejściem. Może oni znali Stary Testament i zakon lepiej może od niektórych Izraelitów. Wiedzieli, co Bóg powiedział Mojżeszowi. I wiedzieli, że to jest rzecz pewna. Wiedzieli, że nie ma żadnej siły, która może zmienić to, co Bóg powiedział. Że tak będzie. Mnie się zdaje, że to byli ludzie, którzy wykazali się wiarą, bo trzeba było w to uwierzyć. Bo ci, którzy mieszkali obok Gibeonu, skoro podjęli działania i chcieli walczyć, to takiej wiary nie mieli. Myśleli, że Bóg może mówić swoje, a my i tak siłą naszego miecza i naszym wyszkoleniem i naszymi czołgami stawimy opór skuteczny i pokonamy Izraelitów. A Gibeonici wiedzieli, że to jest pewna sprawa, bo Bóg zdecydował i powiedział Mojżeszowi, co się będzie działo. I tak jeszcze mnie zastanawia właśnie to, co też wydarzyło się dalej. Oni podjęli taką decyzję. Oni zatroszczyli się o to, żeby nie czekać na okoliczności, ale już dzisiaj pomyśleć o swojej przyszłości. Jakie były tego konsekwencje? No, w oczach jednych to było może niezbyt chlubne, żeby rąbać drewno i nosić wodę. Kto rąbał drewno w swoim życiu i rąbie, i kto nosi wodę, to wie, że to nie jest zbyt chlubne i zbyt łatwe. Prawda? Może niektórzy mają ślady do dzisiaj, gdzieś tam od siekiery, jak się rąbało drewno. Ja też mam takie doświadczenia, bo z racji tego, że nie byłem może najstarszy, ale byłem najsilniejszy z rodzeństwa w moim domu, to moim zadaniem było noszenie tego drewna, rąbanie i noszenie wody ze studni, bo nie mieliśmy wody bieżącej, była studnia, więc to było moje zadanie. I wiem, że to nie jest lekka sprawa. Ale dla kogo oni rąbali drewno i nosili wodę? Tutaj jest napisane w wersecie 27, 9 rozdziału. Jozue przeznaczył ich w tym dniu do rąbania drzewa i noszenia wody dla zboru i dla ołtarza Pana. Czy to przekleństwo? Myślę, że Gibeonici tak tego nie odebrali w swoim życiu. I potem jak czytamy o Gibeonitach w 10 rozdziale, właśnie to, że tych pięciu królów połączyło swoje siły, obległo Gibeon, żeby ich zniszczyć i wtedy Gibeonici wysyłają informację, pewno nie SMS-em czy mailem, ktoś pojechał do Jozuego i tutaj oni mówią w 6 wersecie, wtedy mężowie Gibeonu, 10 rozdziału, wysłali do Jozuego, do obozu w Gilgal poselstwo tej treści. Nie cofaj swojej ręki od sług twoich, przybądź do nas śpiesznie, ocal nas i pomóż nam, bo zebrali się przeciwko nam wszyscy królowie amorejscy mieszkający w górach. Wyruszył więc Jozue z Gilgal, a z nim cały lud wojenny i wszyscy zbrojni mężowie. I rzekł Pan do Jozuego, nie bój się ich, gdyż wydam ich w ręce Twoje. Nikt z nich się nie ostoi przed Tobą. Gibeonici wysyłają sygnał i Jozue wyrusza i Bóg mówi, moja ręka jest z Tobą. Jestem z Tobą, żeby uratować tych Gibeonitów, bo zawarli przymierze. Sygnowane moim imieniem. Nikt nie ma prawa ich tknąć teraz, bo są w przymierzu ze mną. Pięciu królów. Mało tego, że Izrael walczył i Jozue na czele tej armii izraelskiej mieczem, bardzo wielu tych amorejskich królów i wojowników zostało zabitych, to czytamy dalej. Wiecie, to było coś niezwykłego, czego Gibeonici doświadczyli. Oni byli gotowi podjąć takie wyzwania, zrobić coś, czego pewno nigdy nie robili. Przestać być wojownikiem, zostawić swoje ambicje wojownicze, swój honor, swoją zbroję, ubrać się jak jakiś aktor, użyć podstępu, byle uratować swoje życie i mieć zagwarantowaną przyszłość. Konsekwencje były takie. Tutaj czytamy dalej, że Pan wzbudził wśród nich strach przed Izraelem i zadał im wielką klęskę pod Gibeonem i ścigał ich w stronę wzniesienia w Bet-Horon, a bił ich aż do Azeka i aż do Makeda. A gdy uciekając przed Izraelem, znaleźli się na zboczu Bet-Horon, Pan godził w nich z nieba wielkimi kamieniami aż do Azeka, tak że poginęli. Tych, którzy poginęli od gradu kamieni, było więcej niż tych, którzy których synowie izraelscy wybili mieczem. Wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amoreńczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela: słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty księżycu w dolinie Ajalon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisane w Księdze Prawego? I zatrzymało się słońce pośrodku nieba i nie spieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień. Gdzie to się dzieje i z jakiego powodu? Z powodu Gibeonitów. Wow, dla mnie niesamowite. Czego Gibeonici doświadczali? Co zobaczyli? Słońce się zatrzymało? Czy ktoś z was widział kiedyś coś takiego? Wierzę, że Bóg to uczynił. Oczywiście dla narodu wybranego. Ale cała ta akcja jest zainicjowana właśnie tym, że Gibeonici wysłali SMS-a do Jozuego. Otoczyło nas pięciu królów, ratuj nas. I Bóg mówi, jestem z tobą. Doświadczycie niezwykłych rzeczy. Grad kamieni. To się wszystko dzieje w Gibeonie, pod Gibeonem, ze względu na Gibeonitów. Niesamowite. Oni byli proaktywni. Oni podjęli decyzję, żeby zatroszczyć się o swoją przyszłość i zostawić wszystko, postawić wszystko na jedną kartę. Byli gotowi zapłacić cenę, narazić się na to, że przestaną być lubiani i nawet będą inni gotowi ich pozabijać. Wszystko postawili na jedną kartę, bo ich przyszłość była dla nich ważna, bo życie było dla nich wartością. I najważniejsze jest to, że oni weszli w przymierze z Bogiem Jahwe, z Bogiem Izraela. I Bóg to przymierze swoim imieniem sygnujący pokazał, że przymierze z Nim zawarte jest wartością, której nic ani nikt nie jest w stanie naruszyć. Gdybyśmy też dalej czytali o Gibeonitach, bo jest sporo miejsc w Słowie Bożym, które wskazuje i jakby mówi o Gibeonie, o Gibeonitach, no w takich dla mnie niezwykłych jakby wartościach. Jest taka szczególna też historia w drugiej księdze Samuelowej, w 21 rozdziale. To jest czas, kiedy królem w Izraelu był Dawid. I pojawiła się w Izraelu susza przez 3 lata. Była przyczyna tej suszy. Przeczytam 21 rozdział, pierwsze może 10 wersetów. Druga księga Samuela. Za panowania Dawida nastał raz głód, który trwał 3 lata z rzędu. Dawid więc szukał wyroczni pańskiej, a Pan rzekł: na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewu krwi, dlatego że wytracił Gibeonitów. Wtedy król wezwał Gibeonitów i zapytał ich: Gibeonici zaś nie pochodzą z synów izraelskich, ale z pozostałości po Amorejczykach. I chociaż synowie izraelscy zawarli z nimi przymierze potwierdzone przysięgą, Saul w swej gorliwości o Izraela i Judę starał się ich wytępić. Otóż Dawid zapytał Gibeonitów: co mam dla was uczynić i czym was przejednać, abyście pobłogosławili dziedzictwo pańskie? Gibeonici odpowiedzieli mu: nie chodzi nam ani o srebro, ani o złoto. Co się tyczy Saula i jego domu, nie do nas też należy to, aby kogoś przyprawiać w Izraelu o śmierć. Zapytał wtedy Dawid: czego więc żądacie, abym dla was uczynił? Oni odpowiedzieli królowi: synów tego męża, który nas wytracił i który przemyśliwał nad tym, jak nas wytępić tak, iż byśmy przestali istnieć na całym obszarze Izraela, niech nam wydadzą 7 mężów, a my wbijemy ich na pal w Gibeonie, na górze pańskiej. I rzekł król: wydam ich wam. Oszczędził jednak król Mefiboszeta, syna Jonatana, syna Saula, ze względu na przysięgę, jaką wobec Pana nawzajem sobie złożyli Dawid z jednej, a Jonatan, syn Saula, z drugiej strony. Kazał więc król pojmać 2 synów Rispy, córki Ai, których urodziła Saulowi, mianowicie
Armoniego i Mefiboszeta i pięciu synów Mikal, córki Saulowej, których urodziła ona Adrielowi, synowi Barzilaja z Mecholi. I wydał ich Gibeonitom. Ci wbili ich na pal na górze przed Panem, tak iż siedmiu ich zginęło naraz. Pozbawieni zaś życia, zostali życia w pierwszych dniach żniwa, na początku żniwa jęczmiennego. I tutaj jeszcze może werset 14. Wszystko uczyniono zgodnie z nakazem króla, odtąd Bóg był znowu łaskawy dla ziemi. Po tych wydarzeniach. Niesamowite i w ogóle mroczne, drastyczne. Jak tak w ogóle można było zrobić? Ale to mi pokazuje też to, że to przymierze, które zostało zawarte z Gibeonitami, ono miało bardzo wielką wartość przed Bogiem. Bo Bóg swoim imieniem, jak już powiedziałem kilkukrotnie, sygnował to przymierze. I zobaczcie, 3 lata głodu było spowodowane tym, że to przymierze, które było zawarte z tymi Gibeonitami, nie było dochowane, bo Saul, czytaliśmy, starał się wytępić w swojej gorliwości o Izrael, o Judę. Chciał wytępić tą nację. To się Bogu nie podobało. 3 lata głodu. I dopiero potem, po tych działaniach, nie rozumiem tego i to jest drastyczne. Ale czytamy, że odtąd Bóg był znowu łaskawy dla ziemi. Dopiero po tym, co Dawid uczynił. Jeszcze w kilku innych miejscach, też chciałbym to zaznaczyć, jest wymieniona Gibea i też Gibeonici. W pierwszej księdze Kronik, tutaj czytamy o tym, jak Dawid ustanawiał porządek służby przed Bogiem, porządek służby związany z uwielbianiem, z chwaleniem, składaniem ofiar. W pierwszej księdze Kronik w 16 rozdziale, tu jest pieśń dziękczynna związana, ta pieśń jest ze sprowadzeniem skrzyni przymierza i w wersecie może 37 przeczytam, 16 rozdział 1 księgi Kronik od 37 wiersza. Pozostawił tam tedy przed skrzynią przymierza pańskiego Asafa z jego braćmi, aby odbywali stale służbę przed skrzynią zgodnie z codziennymi wymaganiami oraz Obeda Edomczyka wraz z jego braćmi w liczbie 68 ludzi. Obeda Edomczyka, syna Jedutuna i Hosę ustanowił odźwiernymi. Kapłana Sadoka z jego braćmi kapłanami pozostawił przed przybytkiem Pana na podwyższeniu, które było w Gibeonie. W Gibeonie było podwyższenie i tam była skrzynia. I tam była cała służba, którą Dawid, ten porządek pewien ustanawiał dla Boga. W Gibeonie. Dlaczego tam? W 21 rozdziale i 29 wersecie pierwszej księgi Kronik czytamy. Przybytek Pana zaś, który kazał sporządzić Mojżesz na pustyni z ołtarzem całopalenia, był w tym czasie na wzgórzu w Gibeonie. To tam Gibeonici mieli rąbać drewno i nosić wodę dla służby dla Pana. Ci ludzie doświadczali bliskości Bożej obecności, bo to było na wzgórzu w Gibeonie. W drugiej księdze Kronik, w 1 rozdziale, też o tym czytamy. Tu już Salomon się pojawia, syn Dawida, w 1 rozdziale, w 3 wersecie. Potem wyruszył Salomon wraz z całym zgromadzeniem na wzgórze, które jest w Gibeonie, gdyż tam był Boży namiot zgromadzenia, który Mojżesz, sługa Pana, sporządził na pustynię. Na pustyni. To tam w Gibeonie, na tym wzgórzu, był namiot zgromadzenia. I Gibeonici mieszkający tam zaopatrywali tych, którzy służyli w tej świątyni, w te potrzebne rzeczy. Drewno, wodę, tak, bo oni tym się mieli zajmować. I też w 13 wersecie tego 1 rozdziału 2 Księgi Kronik. I odszedł Salomon ze wzgórza, który jest w Gibeonie, sprzed namiotu zgromadzenia do Jeruzalemu i panował nad Izraelem. Zanim zaczęło się królowanie Salomona, to on tam był. Był w Gibeonie na tym wzgórzu. I potem w pierwszej Księdze Królewskiej, kiedy zanim jeszcze powstała świątynia, którą Salomon zbudował w Jeruzalemie, to Pan się objawił Salomonowi właśnie w Gibeonie. Pierwsza Królewska, trzeci rozdział, 4-5 werset. Król udał się też do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, gdyż to było najprzedniejsze wzgórze ofiarne. Na tym ołtarzu złożył Salomon 1000 ofiar całopalnych. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg, proś, co ci mam dać? W Gibeonie było najprzedniejsze wzgórze ofiarne. Gibeonici tam byli, tam mieszkali i tam donosili. Skoro Salomon złożył 1000 ofiar całopalnych, ile było potrzeba drewna? Kto tym się zajmował? Ekipa techniczna, logistyczna z Gibeonu, Gibeonici. To był ich dział jakby. Pojawiają się jeszcze inne miejsca, już nie będę czytał, o też pewnym proroku, Hananiaszu, synu Azura. On był prorokiem, to w księdze Jeremiasza, właśnie pochodził z Gibeonu, jeszcze inne miejsca. Ale tak wracając do Gibeonitów, porusza mnie ich postawa, ich gotowość, aby zatroszyć się o swoją przyszłość. Zrobić wszystko, poświęcić wszystko, byle tylko zyskać życie i mieć zagwarantowaną przyszłość przez przymierze z Bogiem Izraela. I wszystko było nieważne. I byli w tym aktywni. Oni wyszli naprzeciw. Zanim się zaczęły dziać pewne dramatyczne wydarzenia, zanim Izraelici, wiecie, bo mieszkańcy Jerycha, mieszkańcy Aj, nie byli proaktywni. Oni czekali na okoliczności. I już ich nie ma. A Gibeonici nie czekali. Nie byli tacy reaktywni, ale oni podjęli wysiłek, podjęli działania. Wyszli do przodu, wykazali się inicjatywą. Byli ludźmi kreatywnymi. Może w oczach innych wyglądało to, że są tchórzami, że są nielojalni, ale oni wierzyli, że ratunek jest tylko przez przymierze z Bogiem. I nie ma, to jest rzecz pewna. Nic innego nie zagwarantuje ci przyszłości. A oprócz tego, jakby w pakiecie dostali to, że byli w miejscu, gdzie była Boża obecność. Doświadczali tego, że Bóg przyznawał się do tego, że oni byli gotowi wszystko poświęcić, żeby zawrzeć przymierze z tym Bogiem. Bóg się do tego przyznawał. W Nowym Testamencie jest historia zapisana w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza. Bardzo ciekawa jest to podobieństwo, którego Pan Jezus użył, o którym powiedział, kiedy rozmawiał ze swoimi uczniami, ale też w obecności faryzeuszy, uczonych w piśmie. Przeczytam tą historię i tylko się odniosę do jednego aspektu, bo ta historia jest bardzo ciekawa, ale też złożona i myślę, że potrzeba więcej czasu, którego dzisiaj już nie chcę wam zabierać, na wyjaśnienie też tej historii. Potem powiedział jeszcze do uczniów, był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego, cóż pocznę, skoro Pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Powiem, wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego, ile winieneś memu panu? A ten odrzekł, 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc, weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ile winieneś? A ten odrzekł, 100 korców pszenicy. Rzekł mu, weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Ciekawa bardzo, podobieństwo ciekawe, ale chciałbym się tutaj tylko na jednym aspekcie oprzeć. Mianowicie to, że ten sługa wiedział, że zbliża się jego przyszłość i był gotowy wszystko zrobić, żeby sobie tą przyszłość zapewnić, żeby został przyjęty do tych ludzi, od których może zależeć jego przyszłość. I był gotowy na to, żeby użyć jakiegoś też podstępu, nie do końca się okazać uczciwym. Może kiedyś zajmę się szerzej tą przypowieścią, bo wiem, że dla nas to jest szokujące i może kontrowersyjne. Jak Pan mógł pochwalić nieuczciwego zarządcę? Jak to w ogóle w naszej ułożonej zasadach moralnych i jakimś systemie, którym wyznajemy, możemy to przełknąć? Chyba nie możemy, prawda? Trudno. Nie chcę dzisiaj tego rozważać, ale to, że ten człowiek był gotowy, żeby zrobić wszystko, żeby zatroszczyć się o swoją przyszłość. Postawić wszystko na jedną kartę. Wiecie, możemy też mówić, że to, co Pan Jezus powiedział, że synowie tego świata są przebieglejsi. W tym świecie, wiecie, ludzie są gotowi naprawdę do wielu wyrzeszeń, są gotowi na wielki wysiłek, na wielkie działania, są bardzo aktywni, żeby zatroszczyć się o sprawy, które tak naprawdę nie mają większej wartości. A wielu ludzi, synów światła, wielu ludzi wierzących, palcem nie kiwnie, żeby coś zrobić, być aktywnym w kontekście swojej wieczności. I to jest smutne, czy tak jest. Czy jesteś reaktywny, czy jesteś proaktywny w kontekście twojej wieczności? Chcę powiedzieć to, że warto jest wszystko zrobić, poświęcić wszystko, żeby zagwarantować sobie przyszłość. Ale przyszłość jest zagwarantowana tylko w Jezusie Chrystusie. Możemy zawrzeć przymierze z Bogiem, który będzie się o ciebie troszczył, który swoim imieniem będzie sygnował relacje, przymierze z tobą, ale tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie ma innego sposobu. I to jest rzecz pewna. Gibeonici wiedzieli, co Bóg powiedział Mojżeszowi. A my dzisiaj możemy wiedzieć, być pewni tego, co Bóg powiedział przez Jezusa Chrystusa. Bo nie ma innego zbawienia, imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. To jest jedyny sposób na zagwarantowanie przyszłości. Ale czy jesteś gotowy nie czekać, tylko podjąć decyzję już dzisiaj, być proaktywnym w kontekście twojej wieczności. Ale my jako ludzie wierzący, wierzę, że potrzebujemy też takiej zachęty, bo ja potrzebuję, więc swoją miarą mierzę. Skoro ja potrzebuję, to wierzę, że wy też potrzebujecie. My czasami czekamy na okoliczności, na wydarzenia trudne. Wtedy się zaczynamy modlić. A bycie proaktywnym, podobnie jak Gibeonici, oni nie czekali, aż Izrael przyjdzie pod Gibeon. Wtedy już byłoby pozamiatane. Oni wcześniej podjęli działania. I w kwestii naszej modlitwy, czy dobrze jest czekać, aż się zacznie źle dziać? Dopiero wtedy modlić się? Dzisiaj możesz relacje z twoim Panem w modlitwie odnawiać. I nie czekaj, aż będzie źle. Dzisiaj możesz podjąć decyzję, że codziennie rano zaczniesz dzień od tego, że będziesz z twoim Panem. Ten, który oddał za ciebie życie, czeka na to, żeby być z tobą. I w modlitwie, i w swoim słowie. Nie czekaj, aż będzie nie wiadomo jak późno, czy okoliczności. Już tu możesz podjąć taką decyzję dzisiaj. Wyjść naprzeciw. Postawić to na jedną kartę. Wszystko inne naprawdę jest nieistotne. I nie warte tego, żeby angażować swoją energię, czas, siły w te rzeczy, które tak naprawdę tu zostaną. Czy jesteś proaktywny, czy jesteś reaktywny? Żyjmy. I niech ten przykład Gibeonitów, niech przykład tego nieuczciwego zarządcy będzie dla nas motywacją i zachętą, żeby zostawić wszystko inne i zainwestować naszą wieczność z Jezusem Chrystusem. Już dzisiaj. Amen.